A gościem Poranka Wnet dzisiaj dr Piotr Witczak, zajmujący się medycyną naturalną. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, ukłaniam się.
No ile dobrze przedstawiłem, a wszystko, jeżeli chodzi o naszą rozmowę w kontekście wczorajszej decyzji pana prezydenta. Trzy ustawy padły na stół, no i jedna budzi duże wątpliwości, duże konferencje, duże kontrowersje, i wobec tej ustawy pan prezydent użył takiego wyjścia, no trochę salomonowego, bo nie podpisał, ale wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o tak zwany lex szarlatan. I co jest ciekawe, to się rzadko ostatnio zdarza w polskiej debacie publicznej, w szczególności tej, która toczy się w mediach społecznościowych. Instytut Res Futura obliczył, jaka jest reakcja użytkowników platformy X na tą decyzję pana prezydenta. Jest równo pół na pół. 50% pochwala decyzję, 50% krytykuje tą decyzję. Zacznijmy od tego, jak pan odebrał samą ustawę i czy tego typu ustawa, bo pan prezydent powiedział, że ona jest potrzebna, czy pana zdaniem jest potrzebna, żeby silniej ścigać tych, którzy szkodzą, i chronić pacjentów, tylko nie w sposób zapisany przez rząd. A jakie jest pańskie stanowisko w tej sprawie?
Ja uważam osobiście, że ta ustawa jest skandaliczna. Łamie wszelkie reguły państwa prawa. Obecnie dysponujemy prawem, które umożliwia skuteczne karanie szarlatanów, oszustów. Oczywiście można by to prawo optymalizować. Jest niedoskonałe, zresztą procesy są sądowe bardzo długie. Natomiast nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której pewien urzędnik jednoosobowo podejmuje decyzje bardzo poważne, wysokie kary administracyjne, blokowanie stron bez prawomocnego wyroku sądu i sprawiedliwego procesu. To jest pogwałcenie konstytucji, to rodzi podejrzenia, że mogą być przypadki niesłusznego skazania wielu osób, które prowadzą uczciwy biznes, które pomagają ludziom. Oczywiście można się
odwoływać. Ale w którym momencie jest tak, że ktoś pomaga ludziom, w którym jest, że ich mami, kiedy można było się wsłuchać w uzasadnienie prezydenta Karola Nawrockiego, który tłumaczył, dlaczego taka, a nie inna decyzja, no to mówił, że nie ma zgody na tych, którzy odciągają chorych od leczenia zgodnego z zasadami nauki, którzy mówią, nie idź do lekarza, ja cię wyleczę innymi sposobami. Czy takie postawienie sprawy jest dla pana zaakceptowane, że to jest ta granica, której się nie przekracza?
Powinny być odpowiednie regulaminy. Zresztą sam prowadzę praktykę dietetyczną i mam odpowiednie regulaminy na swojej stronie. Oczywiście pacjent powinien być poinformowany o tym, że dane procedury nie mają wystarczających dowodów naukowych na skuteczność i bezpieczeństwo, że pacjent nie powinien rezygnować z aktualnego leczenia czy kontaktu z lekarzem prowadzącym. I tak to funkcjonuje. Takie regulaminy są powszechne i ja tego przestrzegałem. Działo to też wielu innych osób, które zajmują się tak zwaną medycyną komplementarną, niekonwencjonalną, i to funkcjonowało. Nie możemy traktować pacjentów, obywateli jak małe dzieci. Po prostu musi być jednoznaczna informacja dla pacjenta. Pacjent powinien być jakby świadomy tego, do czego przystępuje, i wtedy jest to zgodne z obecnym prawem i zdrowym rozsądkiem. Cała reszta, czyli sugerowanie, że ktoś, kto nie podejmuje, czy ktoś ma praktykę niezgodną z aktualną wiedzą medyczną, jest z góry szkodliwe czy niebezpieczne, jest czymś niesprawiedliwym, bo jest wiele osób, które korzystają z takich praktyk i mają bardzo dobre efekty. Zresztą sam jestem przykładem osoby, wobec której było takie postępowanie. Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie, które zostało umorzone, ale to odbyło się w bardzo konkretny sposób, czyli prokuratura przesłuchała moich pacjentów, przesłuchała mnie, zabezpieczyła moje nośniki danych, więc rzetelnie zweryfikowała, na ile dana praktyka jest skuteczna i bezpieczna. Natomiast Rzecznik Praw Pacjenta i też sądy, tym administracyjne, posługują się tym nieprecyzyjnym terminem aktualnym wiedzy medycznej, która po prostu może sugerować coś jako niebezpieczne czy szkodliwe tylko dlatego, że nie ma wystarczających dowodów naukowych. Więc to jest niesprawiedliwe.
A ta ustawa, którą proponował rząd, bo decyzja pana prezydenta spotkała się z silnym atakiem rządzących. Szczególnie aktywny w tej sprawie okazał się Radosław Sikorski, raczej nieobecny w ostatnich dniach, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale decyzja prezydenta rzeczywiście spowodowała wybuch na platformie X Radosława Sikorskiego, który napisał między innymi tak. Pan prezydent po stronie szarlatanów. Ciekawe, czy swoją rodzinę będzie leczył egzorcyzmami i salcesonem. To jeden z dwóch, trzech wpisów, które po takim dłuższym okresie milczenia pojawiły się na profilu w mediach społecznościowych pana ministra.
Ja zachęcam wszystkich, którzy czytają tego typu opinie, słuchają takich opinii, żeby zapoznali się przede wszystkim dokładnie, wnikliwie z zapisami ustawy, albo chociaż uzasadnieniem prezydenta Karola Nawrockiego, który dosyć obszernie i tak bardzo mocno skomentował wadliwość zapisów tej ustawy. Tak naprawdę z tego uzasadnienia pana prezydenta powinno wynikać weto, a nie skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.
Chociaż trzeba powiedzieć, że bez podpisu, bo to też są dwie ścieżki. Prezydent może podpisać i ustawa wchodzi w życie i skierować następczo do Trybunału, a może nie podpisać, ustawa nie wchodzi w życie i wysłać do Trybunału, gdzie sprawa może się toczyć miesiącami, czasami i latami. I ten drugi wariant wybrał pan prezydent, czyli to jakby mocniejsze odesłanie do Trybunału, bo bez podpisu.
Tak, to jest tak zwana kontrola prewencyjna. Natomiast pan prezydent zwrócił uwagę właśnie, że może dojść do skazania osoby bez prawomocnego wyroku sądu, bez możliwości sprawiedliwego procesu, że jest to jednoosobowa decyzja urzędnika, który nie musi posługiwać się opiniami niezależnych ekspertów. No to też pan prezydent zwrócił uwagę, że są to kary nieproporcjonalne często, tam do 1 000 000 złotych nakładane wielokrotnie, że można zablokować strony internetowe i to, co jest ważne, czym opinia publiczna w większości przypadków nie wie, są tam zaszyte przepisy dotyczące cenzury prewencyjnej, czyli cenzurowania praktycznie, możliwości cenzurowania praktycznie wszystkiego, co jest niezgodne z tak zwaną aktualną wiedzą medyczną. A co jest aktualną wiedzą medyczną we współczesnej medycynie? Aktualna wiedza medyczna jest tworzona przez zespoły ekspertów, towarzystwa naukowe, które są zależne od przemysłu, mają szerokie konflikty interesu. Aktualna wiedza medyczna to są nawet opinie pewnych prominentnych ekspertów, którzy współpracują z rządem. Przypominam czasy pandemiczne, pandemii COVID, gdzie pan profesor Horban jako główny doradca rządu mówił coś, co było absolutnie niezgodne z rzeczywistością, czyli na przykład powiedział, że osoby, które są zaszczepione przeciwko COVID nie zarażają innych, bo to też szczepionka chroni przed transmisją w 100%, no co było absurdem. Natomiast to było tak zwaną aktualną wiedzą medyczną. Gdyby w tamtych warunkach funkcjonowała ustawa tak zwana lex szarlatan, to rzecznik praw pacjenta mógłby po prostu karać wszelkie słowa sprzeciwu naukowców, nawet tych prominentnych, czy nawet osoby, które powołują się na dane naukowe, bo przecież rzecznik praw pacjenta współpracuje z rządem. Znaczy on będzie prezentował zapewne linię rządową, więc to jest absurd. Podobnie było z maseczkami. Pamiętamy, że pan minister Szumowski mówił początkowo, że maseczki nie działają, po co je w ogóle nosimy. To była tak zwana aktualna wiedza medyczna. Później pomagały tylko jakieś chusty, szaliki i ktoś, kto podważał tego typu zalecenia, też mógłby się spotkać z represjami ze strony rzecznika praw pacjenta.
Tylko, bo pamiętam tamtą dyskusję, rzeczywiście chyba tutaj nie było zmiany, bo było tak, przynajmniej tak mówił pan minister Szumowski, że chusteczki nie, maseczki na usta nie powodują, że człowiek się nie zarazi, tylko że jak jest chory, to mniej kicha, mniej kaszle, a tego typu zarazki jak grypa czy koronawirusy się przenoszą taką kropelką, więc jak ktoś jest chory i ma maseczkę, to mniej rozsiewa. Jeżeli wirusa jest mało, to raczej można, to nie pomaga, a raczej może zaszkodzić. Znaczy maseczka, jak jest dużo chorych, no to wtedy trzeba to wypośrodkować, czy być może nie jest tak lepiej, żeby ktoś nosił maseczkę wtedy, jak kichnie, kaszle, to jest mniejsza szansa, że zarazi. I taka była wiedza medyczna wówczas, tylko chodziło, jak rozumiem, o skalę ilości osób potencjalnie chorych, że jak ich jest bardzo dużo, wtedy być może maseczki mają sens, jak ich jest mało, to sensu nie mają.
Opierajmy się na dowodach naukowych, bo są już metaanalizy badań, które wskazują, że skuteczność maseczek, nawet mówimy o maseczkach chirurgicznych, nie mówię o chustach i szalikach, jest wątpliwa. To są wysokie jakości badania. Zresztą pan profesor Kuna w wywiadzie z redaktorem Rymanowskim na Polsat News mówi, powoływał się na tą metaanalizę. To jest ponad kilkadziesiąt badań, które wskazywały, że wątpliwość jest skuteczna i można możliwe skutki
boczne. Po to się jedno świat przy operacji, żeby chirurg nie nakichał do otwartej rany, tak? No bo to nie pomaga, prawda?
To niestety nie jest takie proste. Nawet są, to może zaskoczę państwa, ale są też i dowody naukowe wskazujące właśnie, że operacje, że stosowanie maseczki w trakcie zabiegów operacyjnych nie stosuje się tylko po to, żeby chronić przed zakażeniem, głównie przed zakażeniem rany, tylko właśnie po to, żeby nie doszło do przedostania się płynów ustrojowych na przykład, albo żeby nie dostało, żeby pacjent, czy osoba, która prowadzi zabieg, nie została zanieczyszczona właśnie w materiał.
No właśnie, pacjent nie prowadzi zabiegu, pacjent jest osobą, na której się zabieg przeprowadza.
Tak, pacjent jest osobą, na której się zaprowadza, ale może być sytuacja, w której na przykład dojdzie do pobrudzenia osoby, która prowadzi taki zabieg przez płyny ustrojowe pacjenta, który jest operowany. Więc jakby to jest główna przyczyna noszenia maseczek, o czym wiele osób nie wie. Po prostu mówi się wprost, że to jest takie oczywiste, że maseczka jest na czasie zabiegu po to, żeby chronić przed zakażeniem czy bakteryjnym, czy wirusowym rany osoby operowanej. Naprawdę warto zwrócić uwagę na literaturę naukową w tym zakresie.
Pewnie są różne opracowania naukowe, jak to w nauce. Na tym polega tam nauka zachodnia od wschodniej, no bo wschodniej, tam gdzie był marksizm, tam była doktryna i już jakby, jeżeli coś było niezgodne z doktryną Łysenki na przykład, to już nie było naukowe. Ta zachodnia nauka, która się od Arystotelesa wywodzi, no podkreśla właśnie ten konflikt, że jeden powie tak, drugi powie tak, a potem się ustala, co jest najbardziej zgodne z rzeczywistością i na tym polega postęp naukowy. Właśnie pytanie, czy nie jest tak, że tutaj też o postęp naukowy chodzi, że summa summarum w całym tym sporze chodzi o to, że żeby podważyć wiedzę medyczną, żeby uznać, że jednak nie lekarze, nie szpital, ale albo dietetyk, albo medycyna naturalna, albo szeptucha, która wyleczy na przykład.
Pan redaktor wspomniał bardzo ważną kwestię, czyli właśnie wolność wymiany myśli, swobodę dyskusji publicznej, czyli debatę naukową, którą próbuje się wygasić. Zresztą takie bardzo mocne próby były już w trakcie pandemii COVID, ale właśnie ta ustawa niestety ma zaszyte przepisy, które umożliwiają tą cenzurę prewencyjną, czyli stwierdzenie, że coś jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. I tylko wspomnę, jeszcze raz przypomnę o tym, że chodzi po prostu o sam fakt, że brakuje wystarczających dowodów naukowych. A przecież jeśli nie mamy wystarczających dowodów naukowych, to już wystarczy to do tego, żeby uznać, że jest to niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. A przecież w ogóle przełom w medycynie, czy pewne innowacyjne rozwiązania właśnie na tym polegały, że podważano aktualny konsensus medyczny, no i wtedy rzeczywiście ten postęp naukowy był.
I o tym mówił prezydent, że ta ustawa mogłaby zagrażać wolności naukowej, a bez tej wolności nie ma także postępu w medycynie, który chcąc nie chcąc, pewnie części może podważać, ale jak się popatrzy na długość życia, to jednak ten postęp w medycynie jest wyraźnie widoczny w tym, jak długo funkcjonujemy na tym świecie.
Długość życia się wydłuża, to prawda, niestety rośnie liczba chorób przewlekłych, więc my żyjemy coraz dłużej, ale niestety w coraz gorszym stanie zdrowia. I to nie nazwam tego idealnym postępem naukowym. To wymaga moim zdaniem właśnie odpowiednich rozwiązań. Natomiast podam przykład. Wykazanie, że palenie powoduje raka płuc, trwało wiele lat. Dlatego, że lobby przemysłu tytoniowego usilnie blokowało tego typu informacje. I wyobraźmy sobie, gdyby na całym świecie obowiązywał lex charlatan, to tak naprawdę naukowcy nawet baliby się podważać oficjalny konsensus, no baliby się kary o natychmiastowej wykonalności, którą umożliwia właśnie ta ustawa. Więc no to jest absurdalne. Decyzja prezydenta powinna być jeszcze bardziej stanowcza, czyli jednoznaczne weto, ale dobre i to. Teraz czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą opinie wielu konstytucjonalistów i też opinie Ordo Iuris wskazywały właśnie na taką rażącą niezgodność z zapisami Konstytucji. Kilku artykułów, to nie jest tak, że to jest jakiś jeden zapis. To to sam pomysł na taką stawę świadczy o takiej może chciwości troszkę, czy takiej chęci przejęcia władzy. Nie tworzy się w ten sposób przepisów. Walka z oszustami nie powinna polegać na tym, że jedno bezprawie zwalcza się innym bezprawiem, o czym też wspomniał prezydent Karol Nawrocki w tym uzasadnieniu. Sama decyzja praktyk pseudomedycznych, która pojawia się w tej ustawie, jest co najmniej kontrowersyjna, dlatego że tam jest takie wskazanie, że każda praktyką medyczną nazywamy interwencję, która, uwaga, stwarza ryzyko rozstroju zdrowia. No, która interwencja nie stwarza ryzyka rozstroju zdrowia? Każdy lek ma skutki uboczne, więc tak naprawdę po tą definicję może podlegać wszystko. I tylko rzecznik praw pacjenta będzie sobie decydował, co jest, co nie jest, a niestety mamy silne podejrzenia, że rzecznik praw pacjenta jednak jest pod wpływem, nawet może nie bezpośrednio, ale pośrednio, lobby przemysłu farmaceutycznego.
No to zaprosimy przedstawicieli rzecznika praw pacjenta, zresztą mieliśmy taki kontakt, to teraz też zapytamy, czy są, czy nie są, jeśli tak, to w jakim zakresie. Ale też na rzecznika wskazał pan prezydent, bo pan prezydent złożył własne propozycje ustawowe w tym zakresie, też podkreślając, że będzie chciał włączyć rzecznika praw pacjenta. Zresztą to też chwalił w ten proces ewentualnie dowodzenia, czy ktoś jest szarlatanem i szkodzi, czy pomaga.
Tak, no tak, własna inicjatywa legislacyjna pana prezydenta Karola Nawrockiego to też jest dobry ruch, który, no bo rzeczywiście opór establishmentu medycznego był bardzo duży. Organizacje pacjenckie, które niestety są też pod wpływem lobby i przemysłu, otrzymują finansowanie od przemysłu, więc to też nie jest takie bezstronne, te organizacje pacjenckie. Ale mieliśmy też szereg apeli lekarzy, medyków, ekspertów o to, żeby prezydent podpisał tę ustawę. Więc ten establishment medyczny dosyć silnie naciskał na prezydenta, był też duży opór opinii społecznej z drugiej strony, więc to nie była prosta decyzja, ale sądzę, że skierowanie tego do Trybunału Konstytucyjnego i własna inicjatywa ustawodawcza to był taki właśnie ruch, który miał mimo wszystko w jakiś tam sposób załagodzić tą decyzję prezydenta, ale widzimy, jaki hejt na pana prezydenta się wylał po tej decyzji, więc I tak to chyba nie miało większego znaczenia. A samo uzasadnienie prezydenta, jeszcze raz zachęcam do jego wysłuchania, jest na tyle mocne, że to naprawdę nadawało się na weto. W ten sposób przepisów się nie tworzy. Albo jesteśmy państwem prawa i przestrzegamy konstytucji, albo uprawiamy samowolkę.
I w tej chwili rzeczywiście rząd chciał, bo też było tutaj stanowisko krytyczne polskich przedsiębiorców, że to były ustawy, które rzeczywiście mogłyby bardzo mocno zaszkodzić tym, którzy no, z medycyną mają jakiś pośredni wpływ, jak na przykład firmy zielarskie chociażby.
Tak, no to jest zagrożenie dla działalności gospodarczej, dlatego że jest to ten reguł natychmiastowej wykonalności zgodnie z tą ustawą. I jest to naprawdę ogromny biznes w Polsce. I to nie tylko biznes tak zwany, który się uważa, że żeruje na zdrowiu i życiu pacjentów. Jest mnóstwo działających firm i osób, które pomagają pacjentom. Zresztą sama popularność medycyny tak zwanej niekonwencjonalnej, medycyny komplementarnej rośnie coraz bardziej, dlatego że medycyna mainstreamowa jest niewydolna. A poza tym w obecnym świecie, gdzie mamy dostęp do opinii publicznej, gdzie tak naprawdę każdy może zweryfikować opinię, gdzie wszelkie jakieś niedoskonałości czy błędy są szybko nagłaśniane, to tak naprawdę taki szarlatan nie ma łatwego życia. Więc tym bardziej należy to podkreślić, że taki ten hejt, taka nagonka na medycynę niekonwencjonalną jest też w dużej stopniu sterowana przez pewne lobby. Robi się takie bardzo emocjonalne materiały, żeby wykazać taką rzekomo wielką skalę tego zjawiska. A przypomnę tutaj też odkrycia, ustalenia pana mecenasa Teteli, który zapytał Ministerstwo Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, na jakiej podstawie analiz ta ustawa powstała. Czy tam jacy eksperci pracowali nad tą ustawą? Czy byli to eksperci niezależni, czy jednak zależni od przemysłu? Czy właśnie przeprowadzono analizy wskazujące na jakąś szeroką skalę zjawiska? Ile osób jest poszkodowanych? Czy rzeczywiście jest to takie kluczowe w tym momencie? I reakcje polityków, w tym pana premiera Donalda Tuska na decyzję prezydenta jest w moim odczuciu dosyć znamienna. To znaczy ustawa, która zajmuje się jakimiś tam szarlatanami, którzy tak naprawdę nie mają większego wpływu na funkcjonowanie państwa, stała się jakimś takim obiektem ogromnej dyskusji. I rzucanie hasłami, że pan prezydent zablokował ochronę pacjentów przed szarlatanami, pomijając kwestię tej cenzury, pomijając kwestię łamania konstytucji, jest po prostu czystą propagandą. I te 50% osób, jak pan wskazał ze statystyki, 50% osób, które jakby nie popierają decyzji prezydenta, w większości nie zdaje sobie z tego sprawy. Jakie tam są przepisy?
I faktycznie ta ustawa wyglądała. Zresztą, jeżeli ktoś ma wątpliwości, zachęcamy, żeby tę ustawę po prostu przeczytał. I też mamy nadzieję, że uważnie ją przeczyta Trybunał Konstytucyjny, chociaż jest pytanie już polityczno-prawne, czy decyzję Trybunału uzna rząd, bo ma z tym kłopot. A cóż, my stawiamy kropkę. Ja już raz kichnąłem, więc obawiam się, że dalej tak będę o tych chorobach rozmawiać, to Bóg wie, jak to się skończy. Doktor Piotr Witczak był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Na zdrowie życzę. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Do zobaczenia, do usłyszenia.